Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, dzień dobry, a naszym gościem jest dzisiaj Tomasz Nesterowicz, radny miasta Zielona Góra, Nowa Lewica. Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Panie radny, no wczoraj sesja Rady Miasta, kolejna sesja Rady Miasta, zdalnie Państwo obradowali, burzliwa, ale na tej sesji chyba no, najważniejsze dla mieszkańców wątki, no, podnieśli Państwo stawki za wywóz śmieci, również za podatku od nieruchomości. Te stawki pójdą w górę, no po prostu zapłacimy więcej. To już był taki wymóg?
No tutaj były zdania mieszane. Ja się akurat w wypadku śmieci wstrzymałem od głosu, bo z jednej strony argumentacja, jaką przedstawił pan dyrektor Sikora, była no, logiczna, ale z drugiej strony trudno też, szczerze mówiąc, pogodzić niektóre plany, które przedstawiał z okresem, w którym żyjemy. No wychodzę z założenia, że w sytuacji, w której mamy zbliżający się kryzys, niektóre inwestycje, które planujemy rozpoczynać, moim zdaniem mogłyby zaczekać. No a niestety tutaj Rada podjęła taką, a nie inną decyzję i rzeczywiście te podwyżki będą. Zresztą te podwyżki się wpisują w krajobraz, który nas otacza, taki ekonomiczny, bo w zasadzie gdziekolwiek byśmy nie spojrzeli, to mamy podwyżki. Sądzę, że niestety ta główna fala dopiero się do nas zbliża, bo jeszcze do nas nie dotarły podwyżki żywności. Tak, jeszcze trochę jedziemy w cudzysłowie na zapasach, na wyprodukowanych wcześniej produktach, więc sądzę, że niestety te podwyżki nas dogonią.
Tak? Ale jeżeli no chodzi o inwestycje, to których inwestycji pan by nie realizował akurat teraz? Bo ja rozmawiałem wczoraj z prezesem i mówił, że na przykład czeka zakup kolejnych samochodów do wywozu śmieci, czyli tych wielkich śmieciarek, że to jest niezbędne, no bez tego firma nie będzie mogła funkcjonować.
No tak, ja mam tego świadomość, tylko też pytanie, czy to jest właściwy moment, tak? Bo trzeba pamiętać o tym, że podmioty miejskie, spółki miejskie, one mają przede wszystkim funkcję służebną. To nie są podmioty, których celem jest zarabianie, tworzenie wyniku, ale przede wszystkim dostarczenie usługi przy jak najmniejszych kosztach. Tak? No trzeba pamiętać o tym, że te spółki także w pewnym sensie pracują na komfort i warunki życia mieszkańców i trzeba to też brać pod uwagę, moim zdaniem. No, z drugiej strony mamy budżet, który jest skonstruowany w takiej, a nie innej formie i sądzę, że pewne rozwiązania, które się pojawiają w budżecie, niekoniecznie muszą być realizowane w okresie kryzysu. I podobnie z zakupami, które planuje wykonać tutaj spółka. No, nie zakładam, że w tym roku czy w następnym koniecznie muszą powstawać większe pojemniki na śmieci na Starówce. To są takie rzeczy, które moim zdaniem mogą zaczekać. Tam się wiązała bardzo skądinąd ciekawa dyskusja na temat tego, jak podejść do gospodarki śmieciowej w ogóle w Zielonej Górze. I sądzę, że ten wątek, który się pojawiał w spalarni śmieci, jest wątkiem, który moim zdaniem warto rozważyć, bo na rynku są coraz bardziej dostępne nowsze technologie, nie tylko i wyłącznie duże stacjonarne, ale także są proponowane rozwiązania mobilne, które też mogą być jakąś drogą, którą w części przynajmniej tutaj zakład nasz może pójść. Dlaczego w takiej formule? Dlatego, że no, nic nie wskazuje na to, żeby odzyskiwanie śmieci rzeczywiście doszło do poziomu państw skandynawskich, gdzie momentami mamy tych śmieci, które trafiają na wysypiska na poziomie kilku procent. Więc koszty utrzymania wysypiska jako takiego, no niestety będą nam z roku do roku się zwiększały.
Czyli czeka nas reforma całkowita?
Proszę?
Czeka nas całkowita reforma, jeżeli chodzi o podejście do składowania śmieci, utylizację?
Tutaj mamy jakby dwa kierunki. Jeden to jest ten, który narzuca Unia Europejska, mówiąca o zwiększeniu recyklingu. Czyli maksymalne odzyskiwanie tego, co trafia na śmietniska. No z drugiej strony pytanie, czy część tego, co trafia na śmietniska, nie może być zutylizowana w postaci przeróbki tego na energię. Tak, bo też trzeba pamiętać o tym, że mimo wszystko my także płacimy za powierzchnię składowiska śmieci, którą no, sami produkujemy.
No tak,
i to będzie wartość zwiększająca się co roku. To oznacza, że co roku będzie się zwiększała choćby tak zwana opłata marszałkowska. Tak?
Tak. Dobrze, na razie to Unia nas chce przyzwyczaić do tego, że prądu za chwilę może nie być. To będzie dopiero dramat z tego, co się czyta. Bo
no to jest składowa wielu czynników, między innymi tego, co się dzieje na wschodzie.
Ktoś to wymyślił po prostu.
Rzeczywiście jest to realne.
Brukseli, to jest ciekawe. Powiem tak. Dobrze, panie radny, zostawmy ten temat śmieciowy i energii, bo tu można było pewnie długo dyskutować. Trwają przymiarki do kolejnego etapu Polskiego Ładu. Gminy znów będą mogły składać wnioski o pieniądze. Gdyby pan mógł taki wniosek złożyć, mieć wpływ na to, co w Zielonej Górze zrobić tak za te pieniądze z Polskiego Ładu, za te miliony? Co by pan tak chciał zrobić tak od razu?
Tak od razu to chciałbym zlikwidować Polski Ład. Dlatego, że formuła, która jest realizowana, nie do końca mi się podoba. Mhm. Wolę rozwiązanie takie, gdzie rzeczywiście wzmacniamy samorządność poprzez to, że środki dla samorządów pozostają w samorządach, bo trzeba pamiętać o tym, że środki, które się pojawiają w Polskim Ładzie, to nie są pieniądze, które się biorą znikąd.
Czyli nie aplikowałby pan do Polskiego Ładu, gdyby pan miał na to wpływ w tej chwili?
Wolałbym rozwiązanie takie, żeby w ramach Polskiego Ładu rząd płacił w 100% za zadania zlecane samorządom, czyli na przykład, żeby przejął na pełne finansowanie edukację w Zielonej Górze, do której miasto dokłada dziesiątki milionów złotych.
Od dziesiątek lat.
No i to jest moim zdaniem bardziej właściwy kierunek niż sytuacja taka, w której samorządy aplikują o środki na wykonywanie czegoś, co mogłyby wykonać u siebie, gdyby rzeczywiście zadania, które są zlecane, były w 100% opłacane.
No to tak, panie radny, ale Polski Ład się teraz pojawił.
Świetnie sama.
Tylko ten Polski Ład się teraz pojawił, a to, o czym pan mówi, to od dziesiątek lat jest w Polsce i tych pieniędzy brakuje. Chociażby na oświatę, na Zielonej Górze to jest 300 milionów chyba prawie.
No ale tak, pytał mnie pan, panie redaktorze, na temat Polskiego Ładu. Ja wolałbym taki Polski Ład właśnie
pan
w takim wykonaniu,
na co pan
żeby
radykował?
Jednak minimalizować patologię, a nie wzmacniać.
Czyli sądzę,
że taka sytuacja pewnego rodzaju jest to pewnego rodzaju patologia,
pieniądze.
Bo tu mamy uznaniowość. Nie ma pan jasno określone
kryterium. Ale przecież gminy wysyłają wnioski.
No tak, ale nie ma pan jasno określonych kryteriów, co jest przyjmowane, co jest urzucane, co jest kluczem.
Nie no,
kryteria i jest to forma uznaniowości. Nie musi się pan ze mną zgodzić.
Przekroczyć nie można pewnej kwoty, tak dlatego jedna z gmin nie dostała, która tak wywindowała swój projekt, że po prostu dwa projekty, że nie było w stanie nikt tego przeskoczyć. Dobrze, zmieniamy temat. Panie radny, Zarząd Województwa Lubuskiego postanowił zawiadomić prokuraturę w związku z przyznaniem pieniędzy firmie Łukasza Mejzy z bonów rozwojowych. Uważa pan, że teraz po czasie to jest właściwe podejście?
Sądzę, że tak, dlatego że to jest właściwy krok, dlatego że organa ścigania mają możliwość ustosunkowania się do zarzutów, które się przynajmniej w tym zakresie pojawiały w mediach. No, póki co prokuratura ma o wiele więcej narzędzi do wyjaśnienia sytuacji, wyjaśnienia tych zdarzeń, które zaistniały, niż samorząd województwa. I sądzę, że w ten sposób powinno się jakby rozpatrzyć wszystkie elementy związane tutaj z panem Mejzą, choćby po to, żeby wyjaśnić sytuację, tak? No bo mamy...
chodzi o ten konkretny projekt. 960 tysięcy tam było bodajże, tyle firma pana Łukasza Mejzy dostała na szkolenie. No tak, no tylko ktoś ten projekt najpierw zatwierdził, ktoś go zrealizował, ktoś wypłacił pieniądze, ktoś się po tym podpisał, ktoś go rozliczył. To ja przepraszam, polecam głowy w Urzędzie Marszałkowskim na wysokich stanowiskach teraz? Tego by pan chciał?
Zobaczymy, jak będzie wyglądała, jaka będzie opinia prokuratury. Jeżeli będzie negatywna i trafi sprawa do sądu, to podejrzewam, że taki scenariusz, jak pan to określił obrazowo, lecenia głów, jest bardzo prawdopodobny.
No,
ja sądzę, że w podobny sposób należy potraktować i tu wrócić do tego tematu wypłaty 30 tysięcy z kasy miasta Zielona Góra za wsparcie, że tak powiem, intelektualne pana Mejzy. No i też kwestie wyjaśnienia tematu, który na razie jest niewyjaśniony, niepobrania przez miasto Zielona Góra środków finansowych z tytułu bezumownego korzystania z pasa drogowego w okresie wyborów.
No tu komitet wyborczy na pewno miałby problem z tego, co rozumiem, bo komitet wyborczy zamawia, prawda, chyba te miejsca. Tak przynajmniej chyba procedura wygląda. W Gorzowie chyba coś się dzieje, prawda? W tej sprawie.
Tak, tam miasto naliczyło 50 tysięcy złotych.
Komitetowi wyborczemu PSL, jak rozumiem.
No to już jest kwestia wewnętrzna pomiędzy komitetem, a kandydatem, którego komitet wystawia. No ale moim zdaniem prawa należy przestrzegać. To jest jeszcze jeden wątek a propos pana Mejzy, który jest bardzo interesujący. Ja się cały czas zastanawiam, czy jak działały polskie służby. No bo w sytuacji, kiedy wiceministrem zostaje osoba wskazana przez premiera, przez koalicjantów, to normalną procedurą jest sprawdzenie takiej osoby, bo będzie miała dostęp do przynajmniej informacji niejawnych. Mhm. Więc pytanie, jak to sprawdzenie zostało przeprowadzone?
No ale co pan chciał sprawdzać, by działalność gospodarczą?
Wie pan co, każda osoba, która ma pełnić funkcje publiczne, czy samorządowe też na pewnym poziomie, podlega sprawdzaniu. Ja jako były urzędnik magistratu Urzędu Miasta byłem sprawdzony pod kątem dostępu do informacji niejawnych. Zakładam, że pan Mejza również podlegał sprawdzeniu.
No taka jest chyba procedura rzeczywiście.
No, no więc pytanie, czy służby pytanie, coś co było niepokojącego. Wykazało to sprawdzenie.
No na razie wiemy, że prokuratora się nie interesuje, przynajmniej z urzędu nie podjęła takiego śledztwa. Teraz jest zgłoszenie, zobaczymy co będzie dalej. Być może nie doszukano się żadnych działań quasi przestępczych, że tak powiem, no, bo to też jest ciekawy wątek rzeczywiście.
Tak, to pan redaktor ma rację, bo tu trzeba rozróżnić jakby dwa elementy. Jedno to jest
etyczno-moralne,
działalność,
prawdy, tak.
Dokładnie, etyczno-moralna, a dwa to jest faktyczne popełnienie przestępstwa. Aczkolwiek niektórzy adwokaci jakby zauważają, że tutaj możemy mówić o usiłowaniu. No ale takie elementy tu powinien rozważyć już prokurator czy sąd.
Zobaczymy, co dalej w tej sprawie się będzie toczyło. Chciałem na koniec, jeszcze mamy dwie minutki, zapytać pana o kolejną sprawę, która kilka dni temu ujrzała światło dzienne, a mianowicie sprawa pana Patryka Lewickiego, który pozwolił na używanie swojego wizerunku, imienia, nazwiska. Patryk Lewicki, no samorządowiec, tak można powiedzieć, wyrok 1,5 roku w zawieszeniu na rok, musi oddać pieniądze, tam chodzi o projekty, które realizował za pieniądze z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, tak się to ministerstwo nazywało 6-7 lat temu. Teraz pan Patryk no, usuwa się ze wszystkich działań stowarzyszeń, a Stowarzyszenie Teraz Lubuskie mówi, no, że i tak będzie korzystało z doradztwa, pomocy, współpracy, mimo że już nie będzie w zarządzie tego stowarzyszenia pan Patryk Lewicki. Co pan na to?
No, jakby biorąc pod uwagę całą sytuację, uważam, że pan Lewicki postąpił w sposób no, uczciwy, tak, bo uważam, że umiejętność przyjęcia kary, dostosowania się do niej, wyciągnięcia wniosków, świadczy o nim dobrze, bo jakby ideą kary, ideą polskiego systemu penitencjarnego, przynajmniej na tym poziomie teoretycznym, jest właśnie doprowadzenie do poprawy. Tak ewidentnie tutaj to zadziałało, bo postawa pana Lewickiego wskazuje na to, że zrozumiał swój błąd i ma rzeczywiście chęć naprawienia go. Z drugiej strony trzeba powiedzieć, że jako wieloletni samorządowiec, no też wiele rzeczy dobrych robił, tak? No i trudno przekreślić człowieka za jeden zły czyn, tym bardziej, że rzeczywiście wyraża skruchę i podjął działania, żeby zrekompensować zło, które uczynił.
Dobrze, musimy już kończyć rozmowę. Czas nam się wyczerpuje powoli. Naszym gościem był dziś pan Tomasz Nesterowicz, radny miasta Zielona Góra, Nowa Lewica. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Do widzenia państwu.
Za uwagę dziękuję państwu. Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
Rozmowa po dziewiątej.